Catalina Rivas, Boża opatrzność, jasna wizja śmierci. Pamięci mojego brata, Carlosa, zmarłego 7 czerwca 2003 roku w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w pierwszą sobotę miesiąca. Pamięci mojej matki, zmarłej 27 czerwca 2003 roku w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pozostawili nam przykład miłości i pokoju, ofiarowawszy swe bóle i cierpienia za zbawienie dusz ludzkich. Umacniajcie się modlitwą, gdyż w dniu rozrachunku staniecie przed moim obliczem sami i nadzy, z pełnymi lub pustymi rękoma. Z Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 20. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wprowadzenie. Śmierć nie pozbawia nas życia, przeciwnie, jest narodzinami do życia wiecznego. Człowiek jednak buntuje się przeciwko niej, walczy, w wielu wypadkach nie chce się z nią pogodzić. Jest niewystarczająco przygotowany do końca swego życia doczesnego, który przesądzi o dalszych losach jego duszy, o tym, czy będzie ona żyła w wieczności z Bogiem, czy oddali się od Niego definitywnie. Perspektywa ta została wpisana w egzystencję każdego człowieka już od jego przyjścia na świat, niezależnie od jego wiary w Boga lub jej braku. Wszyscy staniemy kiedyś w obliczu śmierci i wówczas zapadnie decyzja o naszym życiu wiecznym. Przeżycia autorki niniejszej książki ukazują w nowym świetle nieuchronne przejście do wieczności, jakim jest śmierć. Strony te pomogą nam odnaleźć w Bogu pokój oparty na wierze i przywracający nadzieję. U końca ziemskiej drogi nasze przywiązanie lub oddalenie od Boga rozstrzygnie o naszym ostatecznym, transcendentnym zwycięstwie lub przegranej. Śmierć, ból i nadzieja. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Panem. Rozdział 1. Miłość puka do mych drzwi. Pod koniec maja razem z moim kierownikiem duchowym i jedną z najserdeczniejszych przyjaciółek pojechałam do Orange County w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii, by podpisać tam pewną umowę. Moja matka była wówczas ciężko chora, a Pan kazał mi przygotować rodzinę do żałoby. Zadzwoniłam do domu, aby zapytać o stan zdrowia mamy i dowiedziałam się, że nie uległo pogorszeniu. Natomiast mój brat Carlos wybierał się, by wesprzeć mnie swoją obecnością w tak trudnych chwilach. Wiedziałam, że nie to jest najważniejsze, ale szukanie czarnej, żałobnej odzieży dla mojej rodziny było dla mnie szczególnym przeżyciem, ponieważ miało związek z kimś, kogo kocham, z moją matką. Sposób, w jaki Bóg mną kierował, pozwolił mi zrozumieć, że przygotowywał do tego duchowo i psychicznie mnie i moich najbliższych. Na jakiś czas przedtem Pan Jezus polecił mojemu kierownikowi duchowemu i mnie, abyśmy przez miesiąc każdej nocy odprawiali godzinną adorację Najświętszego Sakramentu jako wynagrodzenie za grzechy własne, naszych rodzin i całego świata. 6 czerwca, na 2 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, Pan, jak zawsze, podał mi kilka cytatów biblijnych do rozważenia. Następnie rzekł: poproś o specjalną pomoc w sobotnich zajęciach domowych, gdyż potrzebuję, abyś trwała w ścisłej jedności ze mną. Zrozumiałam, że chce, by inne sprawy mnie nie rozpraszały, że mam być dla Niego dyspozycyjna, modlić się i czekać na Jego słowo. Dowiedziałam się, że Carlos nie przyjedzie, ponieważ zapadł na chorobę nerek. W sobotę rano, 7 czerwca, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, Pan przemówił do mnie, gdy odmawiałam jutrznię. Potrzebna mi jest wasza gotowość. Nie myślcie o innych sprawach. Liczę na was. Niech inni robią to, co zaplanowali. Musisz działać stanowczo i ze spokojem. Ważna jest miłość, jaką wkładacie we wszystko, co czynicie. Pewna osoba, która przyszła odwiedzić mojego kierownika duchowego i mnie, przyłączyła się do naszej porannej modlitwy. Po chwili pojawił się mój syn, przynosząc nieoczekiwaną wieść o śmierci Carlosa w naszym kraju. Pobiegłam przed Najświętszy Sakrament i rozpłakałam się, pytając, dlaczego Bóg zabrał go w chwili, na którą, jak sądziłam, nie był przygotowany. Bardzo się martwiłam, ponieważ Carlos był rozwiedziony, zawarł drugie małżeństwo i nie mógł przyjmować Komunii Świętej. Było to dla niego powodem wielkiego bólu, gdyż jednocześnie pociągało go nasze apostolstwo oraz intensywne życie modlitewne. Nie mogliśmy powiadomić o tym matki, która weszła już w terminalną fazę choroby. Postanowiliśmy, że nazajutrz pojadę z synem do Boliwii. Wróciłam do mieszkania, by modlić się za duszę brata i błagać o miłosierdzie dla niego, aby nie został potępiony i aby moje prośby wyjednały mu zbawienie wieczne. Wskazówka dana mi przez Jezusa. Nagle zaczęłam odczuwać niezrozumiały dla mnie pokój i radość wewnętrzną, tak wielką, że miałam ochotę śmiać się głośno i śpiewać. Zdumiona zapytałam Pana, co się ze mną dzieje. W odpowiedzi usłyszałam Jego słowa. Spójrz na mnie. Podniosłam oczy na krzyż nad łóżkiem, który nagle zajaśniał. Pan mówił dalej. Pytam ponownie, czy nie widzisz moich ramion otwartych dla ciebie na krzyżu? Twój brat i matka są już blisko mnie. Ze mną, gdyż ogarnąłem ich moim miłosierdziem. Twoja radość płynie stąd, że jest on zbawiony. Przy kolacji, gdy rozmawialiśmy o śmierci brata, Pan przypomniał nam fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 7, wersety 55 i 56, w którym czytamy: A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Lektura tych wersetów przyniosła mi ukojenie. Tego wieczoru mój kierownik duchowy odprawił mszę świętą za Carlosa. Prosiłam Pana, aby pozwolił mi dowiedzieć się, w jakim stanie jest mój brat, bym mogła to poczuć. On zaś w swoim niezmierzonym miłosierdziu pozwolił mi w głębi duszy usłyszeć brata mówiącego, że jest bardzo szczęśliwy. W jego głosie brzmiała niezwykła radość i entuzjazm. Następnego dnia, w niedzielę 8 czerwca, gdy przygotowując się do wyjazdu na jego pogrzeb robiłam listę przedmiotów do spakowania, poczułam ból lewego ramienia i piersi. Zadzwoniłam do krewnych w Boliwii, oni zaś doradzili mi, żebym nie przyjeżdżała, bo podróż w tym stanie mogłaby wpłynąć ujemnie na moje zdrowie. Mimo to głęboko pragnęłam być przy Carlosie, tym bardziej, że traktowałam go jakby był moim synem. Był on młodszy ode mnie o 6 lat i nazywał mnie swoją mamą. Tak jak to zwykle robię, postanowiłam złożyć wszystko w ręce Pana i pozwolić, aby mnie prowadził. Wstąpiłam do matki, by zapowiedzieć swoją nieobecność i prosić o błogosławieństwo przed wyjazdem. Ona jednak rozpłakała się jak nigdy dotąd i zaczęła błagać, abym nie wyjeżdżała. Powtarzała, jak bardzo mnie kocha i potrzebuje. Zrozumiałam, że wolą Bożą jest, abym zrezygnowała z podróży. Mój syn pojechał zastąpić mnie na miejscu, córka już zajmowała się niezbędnymi sprawami, a mąż przygotowywał czuwanie przy zmarłym. Decyzja ta była dla mnie bardzo trudna, ale musiałam pozostać przy matce, aby spędzić z nią jej ostatnie chwile. Rozdział 2. Nawrócenie. Radosny obowiązek względem Boga. W późniejszym czasie dowiedzieliśmy się, że po wizycie u nas, wróciwszy do kraju, Carlos poprosił pewnego księdza o spowiedź. Był on świadom, że nie może otrzymać rozgrzeszenia, z wielkim żalem pokutował jednak za swoje grzechy, wiedział, że spowiada się Bogu za pośrednictwem kapłana i powierzał siebie nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Następnie poprosił księdza o modlitwę i zaczął ubiegać się o stwierdzenie nieważności swojego pierwszego małżeństwa. Gorąco pragnął dopełnić wszystkich warunków spowiedzi i otrzymać rozgrzeszenie. Chciał przyjąć Eucharystię, by doświadczyć tego samego, co my. Swoimi poczynaniami i nawróceniem już w pewnym stopniu wynagrodził Bogu swoje dawne błędy. Również po jego śmierci dotarła do mnie wiadomość, że codziennie w domu odmawiał różaniec. Robił to nawet w czasie ćwiczeń zalecanych mu przez lekarza i w trakcie spacerów, tak aby odmówić tę modlitwę w całości. W każdą niedzielę razem z rodziną odwiedzał pewne sanktuarium maryjne i uczestniczył tam we mszy świętej. Po jej zakończeniu pozostawali oni na półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jego zgon został poprzedzony krótką, bardzo ciężką chorobą. W końcu nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Nikt nie sądził, że stan Carlosa jest tak ciężki. Zapewniono mu bowiem doskonałą opiekę lekarską. Zabrakło jednak czasu, aby poszukać dla niego pomocy duchowej. Przed samą śmiercią żona zachęciła go do modlitwy. On zaś zdążył tylko uronić łzę i oddał ducha. Nigdy nie jesteś sama. 11 czerwca odczuwałam głęboki smutek, tym większy, że musiałam się powstrzymywać od płaczu, aby nie wzbudzić żadnych obaw u matki. Wiedziałam, że jest ona bliska śmierci. Trudno mi było pogodzić się z odejściem mojego młodszego brata i wynikającym stąd poczuciem opuszczenia. Wiedziałam, że brat musiał wiele wycierpieć, ale musiałam być silna. Ukrywałam swój ból i starałam się o nim nie myśleć, aby towarzyszyć matce, której kres wydawał się już bliski. 2 miesiące wcześniej, podczas innej podróży, zaskoczyłam sama siebie wypowiedzianym do przyjaciół zdaniem: Pan przyjdzie po moją matkę w uroczystość swego Najświętszego Serca. Nosiłam w sobie tę pewność. Była ona wpisana w moje myśli. Wieczorem 11 czerwca Jezus rzekł do mnie: Córko moja, nigdy cię nie opuściłem. Chcę, abyś wiele myślała o tych wieczorach, w czasie których pozwalałem ci zakosztować czegoś z raju niebieskiego. Pomyśl o obcowaniu świętych, a zrozumiesz, że pozorne rozstanie z umiłowanym bratem powinno zamienić się w radość dla twojej rodziny. Radość, która przyniesie wam pocieszenie. Pamiętaj, że dusze zbawionych oświecają was niebiańskim światłem i wiedz, że dzięki tej komunii Kościoła ci, którzy was poprzedzili, odchodząc do Boga pełni miłości, otaczają was odtąd swoimi modlitwami. Są blisko, aby wspierać was w trudnościach, umacniać w godzinach prób, usuwać przeszkody na waszej drodze i pomagać w omijaniu podstępnych zasadzek naszego wspólnego wroga. Pomagałem ci i prowadziłem, byś przygotowała rodzinę do żałoby. Czy byłabyś równie posłuszna, gdybym powiedział ci, że będzie ona dotyczyć również twojego młodszego brata? I cóż mogłabyś uczynić, moje biedne stworzenie, w obliczu woli Bożej?